Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rabban Maur, domniemany autor hymnu Veni Creator Spiritus, był tematem dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Od relacji z audiencji ogólnej rozpoczniemy nasz program. W drugiej części, powracając do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, przypomnimy fragmenty homilii, którą wygłosił równo przed 30 laty na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. W środę, 3 czerwca, na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Urodził się około roku 780. Zdobył wszechstronne wykształcenie, nie tylko teologiczne, ale także w zakresie kultury klasycznej. Był egzegetą, filozofem, poetą, duszpasterzem. Został wybrany opatem monasteru w Fuldzie, a potem mianowany arcybiskupem swego rodzinnego miasta Moguncji. Diecezje Fulda, Moguncja, Limburg i Wrocław czczą go jako świętego. Najprawdopodobniej jest autorem hymnu Veni Creator Spiritus, niezwykłej syntezy chrześcijańskiej pneumatologii. Pierwsze dzieło, jakie napisał, nosiło tytuł De Laudibus Sancte Crucis, o uwielbieniu Świętego Krzyża. Rozważa w nim tajemnicę zbawienia, które dokonało się przez ofiarę Chrystusa. Jako znawca liturgii chrześcijańskiej starał się kształcić w tym kierunku biskupów i prezbiterów. Wyjaśniał teologię liturgicznych znaków i gestów, odwołując się do Biblii i ojców Kościoła. Wiele uwagi poświęcił sakramentowi pokuty, dyscyplinie kościelnej i kształceniu kleru.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na nieprzemijający wpływ, jaki Rabban Maur wywarł na duchowość chrześcijańską, opowiadając się m.in. za rozwijaniem indywidualnej, osobistej odpowiedzi wierzącego na Słowo Boże. Średniowieczny teolog starał się w swojej twórczości zaangażować u czytelnika nie tylko umysł, ale też serce i zmysły. Wiedział bowiem, że wiara dotyka całego jestestwa człowieka i je przekształca na wzór przedwiecznego słowa, które stało się ciałem w Chrystusie.
Wracając się podczas audiencji do Polaków, papież nawiązał do ważnych wydarzeń kościelnych w naszym kraju.
W tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 30-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jednocześnie za wszystko to, co w Polsce i w Europie dokonało dzięki tej wizycie. Pozdrawiam członków ruchu Światło Życie, którzy spotykają się w Warszawie. Proszę Boga, aby rozwijał się ten ruch, któremu Kościół w Polsce tak dużo zawdzięcza. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodych z Polski i z innych krajów, gromadzących się w Letnicy. Przez chrzest jesteście włączeni w Chrystusa. Wybierzcie go świadomie jako drogę i cel waszej życiowej wędrówki. Niech wszystkim Bóg błogosławi.
Po włosku Benedykt XVI pozdrowił m.in. księży sercanów, zebranych w Rzymie na swojej kapitule generalnej, w tym wybranego na następną kadencję przełożonego generalnego, księdza José Ornelasa Carvalho. Papież zachęcił całe zgromadzenie do życia w pełni Ewangelią miłości.
Dotychczasową prefekturę apostolską Mongo w Czadzie papież wyniósł do rangi wikariatu apostolskiego. Stanowi to na terenach misyjnych kolejny etap stabilizacji struktury kościelnej, która nie może jeszcze na razie zostać ukonstytuowana jako diecezja.
Nowy wikariat apostolski Mongo leży w południowej części tego środkowoafrykańskiego kraju. Tamtejsza prefektura apostolska powstała 8 lat temu. Jej terytorium, liczące 500 000 km², czyli blisko dwa razy tyle co Polska, zostało wówczas wydzielone z diecezji N'Djamena i Sarh. Zamieszkuje je 1 700 000 ludzi. Katolicy stanowią tylko 1/3% ludności. Posługę pełni tam 9 księży, 5 braci i 13 sióstr zakonnych oraz 8 misjonarzy świeckich. Do kapłaństwa w wyższym seminarium przygotowuje się 2 kleryków pochodzących z tego terenu.
Pierwszym wikariuszem apostolskim Mongo papież mianował 66-letniego francuskiego jezuitę ojca Henri Coudray. wynosząc go równocześnie do godności biskupiej. Dotychczas, od samego początku istnienia tamtejszej prefektury apostolskiej, był on jej prefektem. Studiował między innymi na Uniwersytecie Liońskim, gdzie uzyskał licencjat z arabistyki oraz islamologii. W Afryce ojciec Kudrę przebywa od 3 dziesięcioleci. Oprócz 5 lat, kiedy był mistrzem nowicjatu w Wybrzeżu Kości Słoniowej, pracował stale w Czadzie, gdzie zajmował się także dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim.
A teraz powracamy już do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II.
Czerwca 1979 roku.
Historyczne przeniesienie ducha.
Rano przed kościołem akademickim świętej Anny po całonocnych czuwaniach modlitewnych gromadzi się młodzież. Papieskie słowa co chwilę przerywają długie owacje. Kolejnym etapem pielgrzymowania jest Gniezno. Po przemówieniu powitalnym na lotnisku papież przerywa kordon porządkowych i wchodzi między ludzi. Na wzgórzu Lecha, przy ołtarzu ustawionym na zewnątrz prymasowskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny, Jan Paweł II koncelebruje Eucharystię w uroczystość zesłania Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła, który poprzez wszystkie pokolenia ma prowadzać ludzi, ludzkość, ludy i narody do jedności ciała mistycznego, ciała Jezusa Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek i trwanie tej tajemnicy. Trwanie bowiem jest stałym powracaniem do początku. I oto słyszymy, jak w Wieczerniku Jerozolimskim napełnieni Duchem Świętym apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch mówić pozwalał. Języki obce stały się swoimi, stały się własnymi dzięki tajemniczej sprawczości Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce i odnawia oblicze ziemi. I chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza wśród języków, którymi wówczas zaczęli przemawiać apostolowie, naszego języka, nadejdzie czas, gdy następcy apostolów z Wieczernika zaczną przemawiać również językiem naszych praojców i głosić Ewangelię ludowi, który w tym języku tylko może ją zrozumieć i przyjąć. Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów, w których dokonało się owo historyczne przeniesienie ducha, a zarazem zapalenia znicza Ewangelii na ziemi naszych praojców. Wraz z tym język apostolów odezwał się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy. Kiedy dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego roku pańskiego 1979. Sięgamy do tych fundamentów. Nie możemy nie słyszeć obok języka naszych praojców, także innych języków słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła papież Słowianie. Chyba na to wybrał go Chrystus. Chyba na to prowadził go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosaskich, celtyckich. Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół, Matka, u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic, nawet i w pisowni, brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu od samego jego początku, a także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele, ich szczególnego wkładu w dzieje chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą architekturę świątyni Ducha Świętego. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu. My Polacy, którzy wybraliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Były nasze ziemie gościnne dla tych wspaniałych tradycji sięgających swych początków w Nowym Rzymie, w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa apostoła: jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ażeby o tym pamiętali i żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty. Papież Jan Paweł II, Słowianie, syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Słyszy, ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam przemawia i z watykańskiego wzgórza świętego Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze wzgórza Lecha, i w Krakowie z wyżyn Wawelu. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik Jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy Jego własnego narodu. Chrystusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Chrystusa jako drogę, prawdę i życie. Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę Wieczernika Zielonych Świąt, w stronę Krzyża i Zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła, której ufa bez granic.
Tu Radio Watykańskie. Wysłuchaliśmy fragmentów homilii, jaką Jan Paweł II wygłosił przed 30 laty na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Wyboru dokonała Beata Zajączkowska. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.